Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Radio Kraków Kultura i Kultura na co dzień. W naszym studiu po raz drugi już bardzo miło mi gościć dr Agnieszkę Tess. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Witam.
Dzisiaj spotykamy się po to, żeby porozmawiać o drugiej już wystawie w Galerii IMO w Starym Sączu, która została przygotowana pod pani kuratelą. Tym razem świętujemy właściwie przez cały 2023 jubileuszowy rok Jerzego Nowosielskiego, ale tak naprawdę nazwisko Nowosielskiego jest dla tej wystawy tylko pewnym punktem wyjścia do dalszych rozważań.
Tak, ale jest to bardzo ważny punkt wyjścia.
Oczywiście, że tak.
Centrum koncepcji tej wystawy. Natomiast ta wystawa tym różni się od tych, które są jakby równolegle i wcześniej, i potem będą pokazywane w czasie roku Nowosielskiego tym, że oprócz dzieł mistrza, w naszym przypadku jest to kilkanaście prac, oleje i projekty sakralne, są jego uczniowie oraz artyści, którzy się nim inspirują, zarówno ze starszych pokoleń, jak i pokolenia najmłodszego.
No to powiedziałem o tym punkcie wyjścia, ale tak naprawdę wiemy dobrze, że Nowosielski jest tutaj epicentrum. Natomiast w jaki sposób w ogóle jeszcze sztuka Jerzego Nowosielskiego, a może nie jeszcze właśnie, może to nie jest dobre słowo, jest w stanie na tyle mocno oddziaływać, na tyle promieniować, że cały czas kolejne pokolenia artystów jakoś mierzą się z dorobkiem mistrza?
To jest fascynujące dlatego, że Nowosielski był postacią niezwykłą, charyzmatyczną, odnowicielem właściwie myślenia o sztuce w kategoriach sakrum. I to myślenie, ono jest jakby stałe, mimo że czasy są różne, czasy się zmieniają, sztuka się zmienia, sztuka się laicyzuje, tak jak i nasze czasy. Tak ten punkt, jakby ten odwieczny aspekt sztuki jest takim czymś ponadczasowym, więc jako, że on jest reprezentantem tego typu myślenia, to w związku z tym jego postać przyciągają jego idee, poglądy, sama twórczość, która wyróżnia się poziomem artystycznym, taką niezwykłą, metafizyczną urodą, pewną tajemnicą. Także myślę, że to nie zaniknie, mimo że, jak mówię, klimat niekoniecznie sprzyja tego typu poszukiwaniom. Klimat w świecie, klimat w artworldzie, także...
Zgodzę się, ale jednocześnie jest w sztuce Nowosielskiego coś, co jest oczywiście nurtem wprost i myślę tu stricte o nawiązaniach do sztuki Kościoła Wschodniego, czy właściwie jej jakby współczesnym przetworzeniu, ale jest też w pozostałym dorobku Jerzego Nowosielskiego bardzo wyraźnie wyczuwalny taki metafizyczny pierwiastek, metafizyczny aspekt. I w gruncie rzeczy, jeżeli w ogóle rozmawiamy o sztuce jako pewnym środku do odnowienia nas samych, czy doświadczenia rzeczywistości przez jakiś pryzmat, to chyba to sakrum, nawet jeżeli rozumiane tylko i wyłącznie metaforycznie, a nie przez nasz krąg kulturowy, jest czymś zupełnie elementarnym, wydaje się.
Zdecydowanie tak. Ciekawe jest także to, że Nowosielski widział w ogóle sztukę w obrębie sakrum. Uważał, że sztuka poza sakrum nie istnieje, także w obręb sakrum wyłączał także swoje akty, swoje pejzaże, swoje martwe natury. Niejako ten realizm eschatologiczny, ta jego koncepcja sakralizowała poniekąd w pewnej oczywiście eschatologicznej, ostatecznej perspektywie całą rzeczywistość. Także nie tylko ta sztuka bezpośrednio wywodząca się z religii, ale także ta, która jest związana
realizuje z... Realizuje codzienność.
Tak, tak.
Ale cały czas jest podszyta właśnie
ona tym pierwiastkiem, bo to jest codzienność, tak, bo to jest codzienność już przemieniona. Przemieniona przez inkarnację Boga w człowieka i w związku z tym to głęboko zakorzenione w religii, bardzo głęboko teologicznie umotywowane myślenie Nowosielskiego faktycznie rzutowało na cały jego odbiór rzeczywistości, a potem na koncepcję sztuki.
Myślę sobie, że to jest bardzo piękny przyczynek do tego, żeby zastanowić się, czy my, realnie żyjący, rzeczywiście żyjemy w tej rzeczywistości przemienionej?
No to jest bardzo trudne pytanie. Myślę, że nie można generalizować. To zależy od jednostek. Generalnie Nowosielski też miał bardzo taką koncepcję właśnie nie dla wszystkich, ale dla dwóch, dla trzech. I w związku z tym jego też diagnoza, generalnie możliwość człowieka w tym kierunku jest taka dosyć pesymistyczna. To znaczy on nie widział zbiorowości, tylko myślał, znaczy uważał, że tego typu przemiana, tego typu postrzeganie może dokonywać się tylko w jednostkach, bo jest to rzeczywiście poziom wysoki, zaawansowany, wymagający, oderwany od właśnie od tego, za czym idzie tłum, za czym idą wszyscy, wymagający samodyscypliny. Więc on sobie z tego zdawał sprawę i myślę, że to jest intuicja. Słowo, którego bardzo chętnie używał za myślicielami rosyjskimi. Intuicja bardzo trafna i jakby wciąż aktualna. To się nie zmienia. Myślę, że to jest właśnie kwestia naszych indywidualnych potencji, możliwości, naszego rozwoju.
No, żyjemy w takich czasach, że właściwie chyba każdy aspekt działalności kulturalnej, myślę tutaj oczywiście o takiej, którymi zajmujemy się też w Radiu Kraków Kultura, jest trochę już działaniem wbrew temu tłumowi, który podąża za czymś.
Zdecydowanie, zdecydowanie.
Może możemy w takim razie sytuować się w tej sferze wybranej. Mnie bardzo interesuje jeszcze jedna rzecz, mianowicie to przemienienie, które jest obecne w sztuce Nowosielskiego, jeszcze bardziej z mojej perspektywy uwydatnia się paradoksalnie w sztuce abstrakcyjnej, która właściwie sama w sobie jako nieprzedstawiająca, a przynajmniej nieprzedstawiająca rzeczywistości takiej, jaką zwykliśmy widzieć na co dzień, powoduje, że można w niej zawrzeć jeszcze głębszą metaforę owego sakrum. Czy rzeczywiście Nowosielski myślał o tym w ten sposób? Albo czy jego naśladowcy myśleli o tym w ten sposób? Myślę tu również o pani, bo i pani prace znajdują się na wystawie.
Tak, to prawda. Zdecydowanie Nowosielski myślał w ten sposób i jego naśladowcy, znaczy to nie są naśladowcy, to są w jakimś sposób kontynuatorzy, spadkobiercy myślenia, idei, usytuowani właśnie w tym samym metafizycznym rejestrze, z tym, że trzeba zaznaczyć już wstępnie, że to dotyczy pewnego typu abstrakcji, właśnie abstrakcji zorientowanej transcendentnie, która nie boi się metafizyki, gdyż jak wiemy, w toku rozwoju ponad stuletniego abstrakcji miała ona bardzo różne odsłony, między innymi stricte formalistyczne, więc to nie dotyczy tego typu abstrakcji. Natomiast jeśli myślimy o tej abstrakcji metafizycznej, to Nowosielski zdecydowanie widział ją w bliskości ikony. Miał bardzo ciekawą, zresztą już właściwie bardzo dobrze rozpoznaną i opracowaną ideę tego, że abstrakcja jest sposobem na kontakt z bytami subtelnymi, czyli z rzeczywistością anielską. I właściwie w naszych czasach jest to jeden z doskonalszych środków tego kontaktu. W naszych czasach nastąpiło właśnie samo uświadomienie tego typu sztuki. Co więcej, poprzez abstrakcję on i inni odkrywali samą ikonę dzięki właśnie temu awangardowemu nurtowi. Nastąpiło ponowne spojrzenie na sztukę ikony, a więc nie już takie archeologiczne, nie takie stricte teologiczne, tylko jakby doświadczenie samej ikony. Nowosielski widział też abstrakcję w przestrzeni świątyni, właśnie jako uzupełnienie teologii chrześcijańskiej, jako właśnie pokazanie tego rejestru bytów subtelnych anielskiego, który właściwie ma swoje miejsce w teologii, a zwłaszcza eksponowany jest w prawosławiu. Także jego koncepcje dotyczące już tego duchowego, w ogóle bardzo cenił abstrakcję, jako dostrzegał poziom abstrakcyjny we wszystkich właściwie wartościowych wielkich dziełach sztuki, w samej ikonie, w kompozycji samej ikony. Natomiast już od 1968 roku zaczął formułować to jakby werbalnie i rozwijać do końca w swoich wypowiedziach, rozmowach. Bardzo pozytywnie wypowiadał się na temat duchowych jakości abstrakcji, dostrzegając zarazem, iż abstrakcja, do abstrakcji mogą też, tak jak mogą wejść te pozytywne anielskie energie, tak mogą też wejść energie demoniczne. Także tutaj też przestrzegał przed tym. Natomiast jeśli chodzi o jego kontynuatorów, to nie mamy jakby... Właściwie każdy abstrakcjonista myśli trochę o swojej twórczości w inny sposób i tutaj trzeba mówić o każdym artyście z osobna, mimo że jak mówię, kierunek jest ten sam, czyli ukierunkowany ku transcendencji. Ikona, abstrakcja podobnie jak ikona jest swego rodzaju oknem na transcendencję. Z tym, że
właśnie o to miałem panią zapytać, bo to jest przefascynujący wątek właściwie, bo ikona rzeczywiście jest... powiedzmy w cudzysłowie, narzędziem umożliwiającym wgląd do innego świata. I w tym rozumieniu sztuki abstrakcyjnej, o którym teraz rozmawiamy, to jest dokładnie to samo, tak jakbyśmy trochę zatoczyli koło właściwie.
Tak, różnica jest zasadniczo ta, że ikona odnosi się bezpośrednio do teologii i antropologii chrześcijańskiej, czyli oczywiście. Po prostu posługuje się figuracją. Uzasadnieniem ikony jest fakt wcielenia się Chrystusa. I tutaj wokół to jakby w przeciwieństwie na przykład do sztuki judaizmu i islamu, sankcjonowało figurację w sztuce sakralnej chrześcijaństwa. Natomiast abstrakcja, jako że jakby oddziela się w ogóle od danych zmysłowych, od empirycznych, od figuracji, jakby przeskakuje ten poziom i właśnie, i otwiera się na duchowość. Tutaj, jak mówię, od samego początku były różne koncepcje, czym jest ta duchowość. Inspirowano się teozofią, antropozofią, koncepcją czwartego wymiaru na początku XX wieku. Natomiast Nowosielski bardzo ciekawie tę duchowość w abstrakcji połączył właśnie z tym poziomem anielskim. Natomiast każdy abstrakcjonista trochę inaczej. Dla niektórych to będzie właśnie jakiś bezosobowy absolut. Dla niektórych to będzie właśnie tajemnica Boga. W związku z tym bardzo często jest to związane z abstrakcją, jest związane z teologią apofatyczną też. Także, jak mówię, każdy subtelnie troszkę inaczej, natomiast są to generalnie poziomy różnego typu odczuwanie poziomów metafizycznych. I tu, jak mówię, to jest kwestia na tyle indywidualna u każdego artysty, że nie możemy tego znowu jakoś syntetyzować.
To może przebiegnijmy przez pozostałych bohaterów wystawy, która w tej chwili w galerii IMO w Starym Sączu pod kuratelą Agnieszki Tess, także jednej, jak wspomniałem, z bohaterek tejże.
Tak, to może tę postać ominiemy, natomiast rzeczywiście mamy wśród bohaterów wystawy uczniów profesora Nowosielskiego, Pawła Dutkiewicza, Krzysztofa Klimka i Władysława Podrazika. Paweł Dutkiewicz generalnie ma ideę obrazu emanującego światła. On jest także zainspirowany duchowością buddyjską, także wychodzi w takie rejony czystego umysłu. Te obrazy rzeczywiście działają tak bardzo kontemplacyjnie, są też stosunkowo nieefektowne. Działają tylko jakby polem barwnym i światłem. Także umysł nie może się jakby spodziewać jakichś dodatkowych stymulacji, one rzeczywiście działają wyciszająco. Krzysztof Klimek w abstrakcjach Krzysztofa Klimka. Następuje bardzo ciekawe nawiązanie do samych kompozycji ikony. Pojawiają się, zresztą u Dutkiewicza to samo, u Podrozika to samo. Bardzo ciekawe bordiury, tak jak na ikonie są klejmy wokół kowczegu, tak u nich jest ta aluzja do tej kompozycji ikony. Klimek estetycznie bardzo jest to zbliżone do takiej koncentracji koloru, jaka występuje na ikonach. Także natomiast sama przestrzeń, którą buduje Klimek, już nawiązuje na przykład do przestrzeni suprematycznej Malewicza czy do Mondriana. Także jest to taka ciekawa, oryginalna synteza. Podrazik z kolei maluje epifanie, takie obrazy zjawiające się znikąd, jak on sam mówi, ex nihilo. Oprócz epifanii jest także cykl Angelos, który nawiązuje do bytów subtelnych. one mają nieco inny wyraz i też jakby to jest takie właśnie bezpośrednie nawiązanie do...
Ale też niefiguratywne?
Oczywiście, że niefiguratywne. Mm-hmm. Nowosielski mówił, że malowanie anioła jako postaci właściwie ludzkiej ze skrzydłami jest infantylizmem w naszych czasach. I to właśnie też u Podrazika widać. To są bardzo takie wysublimowane kolorystycznie i fakturowo kompozycje, które rzeczywiście są oryginalne pod względem ich pozycji w ogóle na tle sztuki abstrakcji metafizycznej światowej. Też tak działa. Właśnie co jest wspólne dla tych wszystkich ikon, dla większości z tych prac, jest właśnie takie koncentryczne, kontemplatywne oddziaływanie. I znowu te obrazy Podrazika otwierają się na jakieś nieznane przestrzenie.
Od razu przychodzi mi na myśl mandorla, która też właściwie w jakiś sposób powoduje, tak, że skupiamy się na tym, co w niej.
Tak, mandorla albo na wschodzie mandala. Jeszcze właśnie te motywy wschodnie mandaliczne pojawiają się właśnie między innymi u Podrazika. Dutkiewicz też się do wschodniej tanki odwołuje. Także to były takie obrazy, jakby narzędzia medytatywne. One nie miały funkcji stricte dzieła sztuki, raczej pomagały umysłowi się skoncentrować, ale pewnego typu korespondencje właśnie znajduje się w tej abstrakcji nurtu metafizycznego.
Macie państwo w galerii IMO taką przestrzeń, żeby można było rzeczywiście oddać się takiej kontemplacji?
To znaczy zbudowaliśmy bardzo ciekawą przestrzeń, jakby przestrzeń w przestrzeni, tak zwaną kaplicę, która jest w środku, która jest takim kubem. Znajdują się w niej ikony. Ona została pomalowana na dwa kolory z takim nawiązaniem do złota, jakby w tej części głównej, sanktuaryjnej, że tak powiem. I tam rzeczywiście eksponujemy dzieła Nowosielskiego i ikony artystek i artysty współczesnego. Natomiast po bokach znajdują się już większe zdecydowanie, jeśli chodzi o rozmiary abstrakcji. I to jest bardzo ciekawa przestrzeń, gdyż jakby przemierzając ją, napotykamy na różne widoki, nieoczywiste też konstelacje między samymi dziełami sztuki. Więc stworzyło się coś i tym samym optycznie to się powiększyło i stworzyło nowe możliwości ekspozycyjne. Także myślę, że jest zdecydowanie wyeksponowana ta potencja, ten potencjał kontemplatywności abstrakcji i ikony. Powrócę jeszcze do tych bytów subtelnych, bo one bardzo ciekawie
proszę.
Jeszcze powracają w twórczości artysty z najmłodszego pokolenia reprezentowanego
na wystawie.
No właśnie,
bo mamy jakby pierwszy poziom naznaczenia, czyli trochę bezpośrednich spadkobierców uczniów Nowosielskiego,
tak,
ale są też dalsze sfery nieco.
Tak. I tutaj Krzysztof Sokołowski ma cały cykl bytów subtelnych, kiedy on w sposób niezwykle ciekawy maluje właściwie, tworzy, to są polichromowane reliefy na klasycznych ikonowych deskach, jakby pokryte lewkasem i w nim są tłoczone formy rzeźbiarskie, są inkrustowane złotem, są elementy intarsji i właśnie u Krzysztofa Sokołowskiego mamy to nawiązanie do koncepcji abstrakcji jako bytu subtelnego. Poza tym artysta ten stworzył własną, podbudowaną z jednej strony światopoglądem biblijnym, z drugiej strony współczesnym światopoglądem naukowym, koncepcję abstrakcji, zgromadzoną w cyklu, realizowaną w cyklu sztuka abstrakcyjna, abstrakcja sakralna, przepraszam. No i bliskie, na wystawie są eksponowane bliskie temu artyście, tej estetyce, prace Joanny Mazuś, to są artyści współpracujący, także przy polichromiach sakralnych. Joanna stosuje bardzo podobną technikę, to jest też na desce, natomiast wykorzystuje działanie koloru, takie energetyczne, ikonowe oddziaływanie koloru i jakby język archetypowej geometrii. Także jest to inny wyraz, jakby też coś innego za tym stoi.
Czy to wciąż jest specyficzne ikonopisarstwo, czy to jest właściwie coś, co jest nawiązaniem do pisania ikon.
To zdecydowanie jest, tak, tak. To jest zdecydowanie inspiracja. To wychodzi poza ikonopisarstwo. W ogóle ortodoksi nawet ikon krytykują za pewne odstępstwa ikony Nowosielskiego.
No właśnie, to, także czekałem tutaj, na to stwierdzenie.
Natomiast tutaj możemy mówić tylko o inspiracjach. Właściwie jest to kierunek, który uprawomacnia sztuka współczesna, prawda? Bo to jest sztuka jednak wolnej twórczości, jakby nieograniczenia. Natomiast jakby to nie mieści się w tradycji właśnie ikony sensu stricto, więc z naszej pozycji, pozycji krytyków, odbiorców sztuki jak najbardziej. Natomiast Chociaż muszę powiedzieć, że odbiór współcześnie, także przez prawosławnych
właśnie
tego typu twórczości.
O to chciałem zapytać, zwłaszcza, że Stary Sącz to jest takie miejsce, które leży już niemalże na pograniczu Łemkowszczyzny.
Tak, tak.
I w jakiś sposób recepcja tej wystawy musi się odbijać w środowiskach, które są powiązane z Kościołem Wschodnim, dalej pozostają w tej tradycji. I jak to rzeczywiście wygląda?
To znaczy podczas wernisażu był u nas przedstawiciel kościoła grecko-katolickiego i był pod bardzo dużym wrażeniem. Także ja myślę, że znowu tutaj zależy od jakby indywidualnego też otwarcia i obycia ze sztuką, generalnie ze sztuką współczesną. Także gościliśmy muzyków z Warszawy, z zespołu Katapetasma i ich odbiór był również bardzo pozytywny, z tym, że to już są znawcy. Oni doskonale znają zarówno jakby teorię muzyki, także teorię abstrakcji w muzyce sakralnej, prawosławnej, jak też twórczość Nowosielskiego i myśl Nowosielskiego. Czyli oni są w jakiś sposób przygotowane. Trudno mi natomiast mówić o takiej, o recepcji przez przeciętnego odbiorcę.
No ale jeszcze wciąż jest na to czas. Pani Agnieszko, poprosiłbym wobec tego o kilka takich stricte przyziemnych informacji dotyczących wystawy Sacrum Ikona Abstrakcja. Właściwie wokół Jerzego Nowosielskiego, ale dalece wykraczającej poza samą sztukę mistrza, którego jubileuszowy rok obchodzimy w 2023.
Wystawę tę można oglądać do końca lipca, właściwie codziennie z wyjątkiem poniedziałków od godziny 10 do 18. Także serdecznie wszystkich zapraszamy. Myślę, że jest to doświadczenie swoiste, nietypowe i rzeczywiście wynoszące nas ponad codzienność.
Gościnią Radia Kraków Kultura była dr Agnieszka Tess, a my oczywiście zapraszamy w swoim i Agnieszki Tess imieniu do Galerii IMO w Starym Sączu. To rzeczywiście dość nietypowa wystawa na tle jubileuszowego roku Nowosielskiego. Nade wszystko obok samego mistrza, pokazującego też dużo szerszy kontekst, w którym możemy osadzać jego sztukę i to nieustająco, za co chyba też jesteśmy Nowosielskiemu wdzięczni.
Tak, jak powiedziała pani Krystyna Czerni, jesteśmy w pewnym sensie winni mu pamięć, winni właśnie mu wdzięczność za to, co, o czym przypomina nam stale, czyli o tym poziomie transcendentnym, który się zbyt często gubi w naszym codziennym życiu.
Tak, ale możemy do niego wejrzeć właśnie między innymi przez sztukę, tym bardziej zapraszamy do Starego Sącza. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.